tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Dzisiaj ze mną jest w studio pani doktor inżynier Ewelina Fabiańczyk z Zespołu Komunikacji Społecznej, rzecznik prasowy, jak tutaj mi pani doktor podpowiada. Niech Państwa nie zmyli. Będę tytułował panią doktor, nie mówimy z lekarzem.
Nie trzeba, Ewelina Leśnik z regionalnej.
No dobrze, zaczniemy naszą rozmowę o lasach. Temat jest właściwie dosyć szeroki i długi, jak co roku rozmawiamy o tych lasach. Zacznijmy od tego, miałem troszkę inny plan rozmowy, ale pomyślałem sobie, że o tym trzeba koniecznie powiedzieć, że my wszyscy zapominamy, że tak, że po pierwsze las jest w Polsce i to nie jest powszechna sprawa, dobrem publicznym i ono jest powszechnie dla wszystkich dostępnych. W wiele krajach lasy są zamknięte dla publiczności, są one prywatne i nie każdy może wejść. W Polsce mamy tą możliwość, że każdy może do lasu właściwie wejść i przyznam się, że nie zawsze z tego roztropnie potrafimy korzystać.
W Polsce mamy w zasadzie, jeśli chodzi o naszą powierzchnię naszego kraju, 1/3 powierzchni Polski zajmuje właśnie las. Mhm. A 80% naszych lasów jest ogólnodostępnych. Są to lasy państwowe, lasy komunalne czy miejskie. Także mamy ogromny zasób. Nie zawsze, tak jak pan powiedział, roztropnie, rozsądnie z tego korzystamy.
No tak delikatnie chciałem być wobec słuchaczy
tak,
tutaj.
Tak, choćby właśnie w okresach na przykład wakacyjnych, kiedy mamy zagrożenie pożarowe, po prostu musimy właśnie z tym rozsądkiem iść do lasu. Bo w lesie na przykład, nie każdy pamięta, ale że 100 metrów od granicy lasu nie możemy używać otwartego ognia. I tu chodzi też o zwykłego papierosa.
Nawet. Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, że po lesie można chodzić, ale bez papierosów. Ale jeszcze jeden aspekt też, jak rozmawiam z leśnikami, nam troszeczkę unika, szczególnie kiedy wypowiadają się tak zwani ekolodzy, czy nazwijmy to wprost pseudoekolodzy, którzy tak słabe mają pojęcie, że las jednak to jest przedsiębiorstwo gospodarcze. Ja mówię o dyrekcji lasów krajowych czy państwowych.
O lasach państwowych.
I że te 73 czy prawie 80% lasów służy wytwarzaniu drewna.
Nie tylko, bo lasy spełniają 3 funkcje. Mhm. Gospodarczą, o której właśnie pan powiedział.
Ale mówimy o tak.
Społeczną i tą przyrodniczą. I żeby móc tak naprawdę realizować te 2 ostatnie, czyli tą przyrodniczą i tą społeczną, to też musimy okiem przedsiębiorcy zerkać na tą funkcję gospodarczą.
No
ale
tak.
Trwały, zrównoważony rozwój nas też obowiązuje. I tak w kontekście właśnie dbałości o te lasy, tak do naszej pracy podchodzimy.
Zatem mówiąc tak ogólnie, jeśli Państwo, mówię tutaj do naszych słuchaczy, idziecie do lasu, to musicie pamiętać, że idziecie po pierwsze do przyrody, a po drugie do przedsiębiorstwa, które ma swoją logikę. I jeszcze jedno w kwestii przedsiębiorstwa. Proszę mi powiedzieć, czy lubuskich lasów przybywa, czy ubywa?
U nas lasów w ogóle w Polsce przybywa. Mhm. Zasobność lasów też rośnie. Gdybyśmy mieli się cofnąć do okresu zaraz powojennego, tak, do tych dawnych, dawnych lat, kiedy rzeczywiście widzieliśmy te drzewa jako też konieczność wzmocnienia naszego państwa, żeby wesprzeć nasz kraj w odbudowie, tak? Bo wtedy rzeczywiście sadziło się po to pod kątem gospodarczym, pod kątem rozwoju naszego kraju. I to się zmienia też dzisiaj, bo tych lasów nam przybyło. Zalesialiśmy tereny rolne. Pamiętajmy o tym, że tereny o najuboższej glebie, bo las nie urośnie wszędzie, to jest jedna rzecz,
tak,
a tereny rolne zostawiamy dla rolników, dla gospodarstwa, bo z tego też
czyli
nasz kraj
słabe
żyje.
Gleby piątej, szóstej, wyższej kategorii, niech sobie na nich rośnie las, a pszenicy
tak,
się nie daje.
Ale uwaga, mamy monokultury sosnowe. Niektórzy mówią, że sosna tak wszędzie rośnie, dlatego u nas na tej części
nieprawda.
Zachodniej to też jest nieprawda, oczywiście. U nas ta sosna rośnie, dlatego że takie siedlisko ma, ale sosna też jest gatunkiem pionierskim, ona może u nas urosnąć. teraz z biegiem lat, kiedy też właśnie dbamy o zmianę klimatu, jakby tutaj w kontekście walczymy z tymi zmianami klimatu, też wprowadzamy gatunki liściaste, ale tam, gdzie to siedlisko nam pozwala na to wprowadzenie.
Gdzie się utrzymają po prostu.
Gdzie się utrzymają. Doświadczenie nam pokazało, gdzie możemy sadzić właśnie takie gatunki i tą różnorodność biologiczną zwiększamy. Mhm. No i też jednocześnie zwiększamy naszą zasobność lasów.
Moglibyśmy to już całkiem ciekawy wątek rozwinąć, ale chyba go nie poruszymy, ja tylko zaznaczę, że istnieje taka możliwość, a mianowicie śledzenie historii lasów lubuskich, bo to nie jest tak, że tutaj zawsze był taki las i że zawsze on wyglądał tak samo. To jest coś, co się dynamicznie zmienia. Ja zauważam, ponieważ dosyć długo żyję i chodzę po lasach, zauważam właśnie to zwiększenie różnorodności tych lasów. Te lasy lubuskie wcale nie są zadrzewione takimi pięknymi okazami sosen, bo te sosny też za bardzo tutaj nie bardzo mają te warunki do takiego wzrostu, powiedzmy, 30-metrowego.
Siedliskowe mają, bo urosną wszędzie, tak? Także sosna jest tym, tak jak mówiłam, tym gatunkiem pionierskim, ale też w lubuskim, bo nawiążę do tego, o czym pan powiedział, w lubuskim mamy co drugi hektar las. Bo praktycznie mamy 50% powierzchnię naszej, raczej 50% zalesienie.
No, też pozwolę sobie zauważyć, że mamy największy w Polsce zwarty kompleks lasów, który nazywa się Puszczą Rzepińską. Podobno nawet największy jakby w Europie, przynajmniej środkowej. Tak słyszałem, może się mylę, nieważne. Jest to tak bardzo, ale chcę państwu właśnie o tym, tak trochę się rozgadaliśmy, żebyście państwo chodzili do lasu i poruszali, znaczy pobudzali swoją ciekawość, oglądając te różnorodne gatunki i to, jak las się zmienia, to, że się jedne miejsce wycina i zalesia.
Później się odnawia. Bo tam, gdzie wytniemy, to odnawiamy, a tam, gdzie nie było wcześniej lasu, zalesiamy.
Trzeba mieć świadomość, że to jest pewnego rodzaju dynamika. Sosna rośnie tam określoną długość, potem wchodzi w tak zwany wiek karębny, trzeba ją wyrąbać. Wsadzi się w to miejsce inne lasy. Ale zostawmy te przemysłowe rozważania. Po co, tak spytam się od strony turystycznej, po co do lasu my możemy i co tam możemy spotkać jako turyści?
No może jeszcze od jakby tej strony zdrowotnej rozpocznę.
Czyli po zdrowie.
Po zdrowie.
Czyli po olejki eteryczne.
Biegamy dzisiaj wszyscy. Zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie od tego, że
biegamy.
Ciągle biegamy. Biegamy, ale w tym kontekście oczywiście stresu, dynamiki pracy i idziemy na przykład do lasu po to, żeby obniżyć poziom kortyzolu, czyli ten hormon stresu. Las ma tak świetny mikroklimat. Nie zdajemy sobie sprawy w ogóle z tego, że właśnie tak dobrze wpływa na nasze zdrowie. Więc jednym takim hasłem gdzieś, chyba nie wiem, wielkim w Brytanii to się pojawiło, że las jako recepta, tak? I rzeczywiście tak jest. Jest przepisywany spacer w lesie.
Ciekawa mam dla państwa, znaczy taką propozycję. Spróbujcie iść do lasu i w różnych miejscach zamknąć oczy i posłuchać, jak inaczej szumią drzewa, bo inaczej szumi młody las, inaczej stare sosny, inaczej te obszary, gdzie są drzewa liściaste, to każdy las nieco inaczej inaczej szumi. I to jest taka muzyka dla naszych składanych nerwów.
Każdy las ma inny rytm. I życia, i...
No w lubuskich lasach dźwięku. Można sobie spacerować, jakby to powiedzieć, w wolnym tempie. Sporo można spotkać rowerzystów, sporo biegaczy wokół Zielonej Góry. Mamy też bardzo ciekawe ścieżki Nordic Walking. Ale teraz spróbujmy poznać o ścieżkach edukacyjnych. Jak już się wybrać do lasu, to być może warto na ścieżkę edukacyjną się wybrać. One są w jakich miejscach zlokalizowane?
Może też troszkę odwrócę naszą, jakby tutaj rozpoczęcie naszego wątku. Zanim pójdziemy do lasu, zaplanujmy właśnie tą wyprawę. Gdzie chcemy iść i po co chcemy iść? Bo jedni idą po to, żeby pojeździć rowerem, drudzy po to, żeby spędzić mniej aktywnie czas, po prostu spacerując, wsłuchując się w te liście i w ten dźwięk lasu. A są osoby, które lubią uatrakcyjnić swoją wyprawę właśnie przez takie różne atrakcje, walory edukacyjne, historyczne i tak dalej. Mamy takie fajne narzędzie, czas w las.pl. czas.pl. To jest strona, w zasadzie to jest serwis.
Czas i w las.
Tak, serwis taki mapowy, jednym słowem pigułka dla turysty, dla użytkownika lasu, która pozwala zaplanować tak naprawdę od początku swoją wyprawę. Od tego, czy chcemy skategoryzować ją jakby w formie spaceru, przejażdżki rowerowej, konnej i tam odpowiednio, czy chcemy spać w ogóle w lesie na przykład, nie? I tam albo też pojechać samochodem i w odpowiednim miejscu zaparkować, żeby było bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Więc w tym serwisie możemy sobie wybrać docelowe miejsce, wpisując pewną lokalizację, miejscowość i klikając w odpowiednie kategorie, czyli na przykład namiot, który jest, za chwilę panu pokażę ten serwis, czy klikając właśnie w ścieżki rowerowe czy piesze, wyświetla nam się mapa. Ogólnie to dotyczy całej Polski, ale możemy ją jakby sprecyzować w konkretne lokalizacje. I według tej mapy możemy właśnie sobie zaplanować wyprawę z plecaczkiem właśnie na pieszo, bądź rowerem, bądź w inny sposób. Ale też możemy być leniuchami. I nie chcemy sobie planować i chcemy gotowe pomysły na wyprawę w okresie wakacyjnym, czy we wrześniowym, kiedy nauczyciele planują też wycieczki. Zachęcam do skorzystania właśnie gotowych propozycji na takie wyprawy po Polsce, po ciekawych miejscach, na przykład dla tych bardziej lubiących aktywności, albo tych pasjonatów historii, bądź inne miejsca i atrakcje.
Czy w Lubuskim są wyznaczone miejsca dla tych, którzy by chcieli w namiocie spędzić jakiś czas?
Są. Gdzie? Mamy od 1 maja w ogóle w całej Polsce wyznaczone we wszystkich nadleśnictwach w Polsce, ogólnie to w 429 i w naszych leśnych kompleksach promocyjnych mamy wyznaczone obszary do tak zwanego programu Zanocuj w lesie. Aha. Tam można bezpiecznie, ale też zgodnie z prawem właśnie przynocować, czy zabrać ze sobą hamak, czy plecak. W tych obszarach, u nas w przypadku na przykład nadleśnictwa Zielona Góra, w okolicy Czerwieńska, w pobliżu też Odry jest piękne miejsce, czy troszkę bliżej miasta, no to w okolicy Jędrzychowa, w nadleśnictwie Przytok, ale polecałabym tą strefę w nadleśnictwie Zielona Góra. I tam możemy bezpiecznie zaplanować swój nocleg w grupie do 9 osób, do 2 nocy powyżej jakby takiej liczby grupy, bądź powyżej tych dwóch nocy, musimy zgłosić już to do nadleśnictwa miejscowego przez przygotowany na każdej stronie nadleśnictwa formularz właśnie.
Taka najbliższa ścieżka dla Zielonogórza edukacyjna.
Też nadleśnictwa Zielona Góra, bądź Przytok Kisielin, bądź tu Wilkanowo okolice.
Mieliśmy taki plan, żeby porozmawiać o dębach papieskich, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym porozmawiać może najpierw o drzewach pomnikowych, których można jakby spotkać. Lubuskie ma swoje takie.
Lubuskie ma?
Miało. Dwa z tych takich drzew spotkało nieszczęście, mianowicie Dąb Chrobry w Piotrowicach. To też jest ciekawa historia, bo właśnie sam dąb jest we województwie dolnośląskim, ale należy...
W granicach administracyjnych usytuowany jest, rośnie, bo tak, on jeszcze stoi, tak? Czy jest właśnie umiejscowiony, zlokalizować go można w nadleśnictwie Szprotawa, który wchodzi w zasięg do regionalnej dyrekcji.
I inny dąb smutnie został też, że tak powiem, pozbawiony życia, żeby tak powiedzieć najłagodniej, dąb Napoleon w okolicach zaboru. Ale jeszcze mamy inne drzewa pomnikowe. Chyba najłatwiej dostępna jest sosna.
Waligura,
która jest na trasie pomiędzy Sulechowem a Jadąc na Poznań, niech tam będzie Wolsztyn. Ona chyba przed wojną miała nazwę, coś mi się tak wydaje, sosna siedmiu braci, bo ona jest taką sosną, która się jakby rozgałęzia tuż nad ziemią. Ile ma obwodów?
Ona ma ponad 620 centymetrów obwodu. Ale jeszcze jak mówimy...
Chociaż tam to jest taka pewna zabawna historia, bo jak ja słyszałem, to mierzy się obwód drzewa w tak zwanej pierśnicy. Czyli na wysokości powiedzmy tam 1,50 m.
No 1,40 m około, tak.
Natomiast tamta sosna już na tej wysokości się mocno rozgałęzia i to się tam chyba trochę inaczej mierzy. Inną sosną ciekawą...
Ośmiornica jest. Nie wiem, czy pan słyszał o Ośmiornicy.
Gdzie jest Ośmiornica?
Okolice Jezior Wysokich, tam gdzie mamy ośrodek edukacyjny.
No właśnie, też jest ścieżka.
Piękna też sosna, tam również w tej okolicy. Właściwie, jeżeli ktoś mieszka w Lubuskiem i chciałby rzeczywiście zaplanować wyprawę w granicach tego naszego województwa i koniecznie precyzując ją na las, czyli czas w las, to w pierwszej kolejności moim zdaniem powinien pojechać właśnie do ośrodka edukacyjnego w Jeziorach Wysokich. Tam mamy wiele atrakcji, bo w pobliżu w Brodach zresztą oprócz takich miejskich atrakcji, to jeszcze są właśnie ścieżki. Jest ścieżka, jest pomnik przyrody Sosna Ośmiornica, jest ośrodek w Jeziorach Wysokich. Tuż przy ośrodku piękne arboretum z kolekcją sosen.
Palce się powoli kończą, widzę.
Palce się kończą. I kolejnym punktem jest nowożytna wieża murowana. Wieża, która pełni dwie funkcje. Przeciwpożarową, z której obserwator monitoruje nasze lasy, ale też ma taki taras, z którego możemy my, turyści, na przykład podziwiać właśnie okolice, zbiorniki wodne, lasy.
Tak, na taką wieżę obserwacyjną została zamieniona wieża Bismarka w okolicach Ilchanowa. Śmieszy mnie trochę ta nazwa, nazywa się to postrzegalnia.
Dostrzegalnia. Przeciwpożarowa. Bo my ogólnie chronimy nasze lasy.
Czyli tam siedząca osoba pokazuje mniej więcej azymut, w jakim kierunku ten las się pali, potem już to się lokalizuje.
Wyznacza, jeżeli dojdzie do tak zapalenia i jest te nasze dostrzegalnie, są zintegrowane takim specjalnym systemem, również w punktach alarmowo-dyspozycyjnych w nadleśnictwach. I w momencie, kiedy taki obserwator, który ma ciężką pracę, nie ukrywajmy.
No, wyobrażam sobie, jak tam jest 30 parę stopni, on musi siedzieć.
Obserwuje nasze lasy i zgłasza bardzo szybko. Dzięki temu możemy, nasze służby mogą dotrzeć wspólnie ze strażakami i ugasić pożar.
No to jeszcze wypada wspomnieć o sośnie rzepicha, która też jest w nadleśnictwie solechowskim, ale podobno jest bardzo trudno dostępna. I to jest
Myślę, że to się zmieni niebawem.
Ja nie jestem zwolennikiem, żeby tam za dużo tej ludności tubylczej dopuszczać do takich zabytków. Jeśli idzie o Dąb Chrobry, to tak zaczęliśmy o nim mówić. Mamy tutaj pewnego rodzaju bardzo piękną opowieść, anegdotę o żołędziach, które zostały zebrane i pewna grupa leśników postanowiła pojechać z nimi do Ojca Świętego Jana Pawła II, który poświęcił te drzewa, zostały jakby te żołędzie, zostały one rozmnożone, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś chyba na Śląsku Górnym, w jakimś takim specjalnym miejscu. I pozyskane sadzonki zostały rozdysponowane po nadleśnictwach. I właściwie to jest tak, że my to możemy oddzielną audycję zrobić na temat.
Ja myślę, że to koniecznie musi być oddzielna audycja, dlatego że ten temat nawet wymaga tego, bym powiedziała, bo jest bardzo obszerny, ale bardzo ciekawy przy tym wszystkim. I tu myślę, że możemy umówić, że będzie leśnik tylko, pasjonata na kolejnej audycji.
Ja mogę tylko państwu powiedzieć, że nie wiem, jak to na północy województwa jest, bo tych dębów jest za dużo, żeby je wspominać, ale dwa rosną w Zielonej Górze, jeden przy Kościele Świętego Ducha, tak? A drugi przy nadleśnictwie. To zresztą jest dosyć...
Zielona Góra, jeden z piękniejszych.
Jeden z piękniejszych, jak oglądałem, to byłem zdumiony, że taki duży urósł, a przecież to tam, nie wiem, 10 lat, 15 lat, jakoś tak niedużo.
Dobry genotyp.
Dobry
ale jak mówimy o Chrobrym, to trzeba też wspomnieć o Napoleonie, bo tak, żeby sprecyzować, Chrobry to najstarszy dąb szypukowy w Polsce, a Napoleon, który spłonął również, to najgrubszy dąb szypukowy rosnący właśnie w Polsce.
I szkoda, że się pozbawiliśmy dzięki aktywności tubylców takich dwóch jakby pięknych okazów, bo właściwie ten dąb Napoleon był starszy od sławnego Bartka, o którym się tak wiele mówiło. I to jest taka ciekawa rzecz, że to jak się granica Polski przesunęła w 1945 roku, to tak jakby te wszystkie księgi rekordów się nie przesunęły. I właściwie tak to Lubuskie i Dolny Śląsk, i może Zachodniopomorskie giną, jeśli idzie o te atrakcje. Mamy też bardzo ciekawe drzewa w miastach, ale to już jest jakby inny temat.
To ja jeszcze wejdę w słowo, bo naszym zadaniem jest też trwałość lasu. I w tym momencie trwałość, jeśli chodzi też o nasze pomniki przyrody też zachowujemy, bo dochowaliśmy się tak potomków Robrego, Napoleona. Zresztą proszę przejść się na przykład do Ogrodu Botanicznego. Zapraszamy naszych słuchaczy i tam znajduje się na przykład pamiątkowa tablica po Napoleonie, rosnąca właśnie po pomniku, po potomku Napoleona.
Czyli się wysiał Napoleon.
Nie, posadziliśmy.
Aha.
Nie. Tak samo w sercu, jednym słowem, Napoleona, gdzie jeszcze możemy podziwiać pozostałości po tym majestatycznym drzewie, również został posadzony potomek Napoleona, wyhodowany właśnie przez leśników. Tak samo w cieniu Chrobrego rośnie kilka potomków właśnie tego drzewa.
Szanowni, szanowni słuchacze, na jakby szczególnie piękne drzewa, każde drzewa, ale też te duże szanujemy szczególnie takim ciekawym miejscem, gdzie się tak jakby skupiają te wszystkie nasze miłości do drzew. Ja mogę Państwu powiedzieć, że jest miejsce przy kościele w Zatoniu, gdzie rośnie też dąb papieski. Wokół kościoła rosną lipy, które są poświęcone z kolei Martynowi Lutrowi, a tuż obok tego dąbu papieskiego jest to, co pozostało z dębu poświęconego któremuś z królów pruskich, Wilhelmowi II czy Wilhelmowi I. To jest tak, że różni ludzie z różnych kultur europejskich jakby sadzą ku pamięci drzewa i te drzewa w jakiś sposób są pewnym śladem, który zostawiamy po sobie i warto o te drzewa dbać. Na koniec chciałbym się jeszcze troszeczkę dowiedzieć o sosnie gubińskiej. To jest taka ta specjalność w nadleśnictwie Brzuska, tak?
Nadleśnictwo Gubin.
Gubin.
Też Gubin.
A, bo tam jakaś, wiem, że szkółka jest w tamtej okolicy. To...
Ogólnie...
Taka specjalna odmiana jest sosna gubińska.
Taka, nazwijmy to trochę lokalnie, tak? Sosna gubińska. Ja też miałam okazję, ale tu tak przywołam właśnie, być na takiej ilustracji terenowej właśnie w Nadleśnictwie Gubin. Jeszcze jako młody pracownik regionalnej dyrekcji nie sądziłam, że właśnie mogę wejść do lasu sosnowego i tak zachwycać się właśnie samą sosną. Każde drzewo jest piękne, każde drzewo ma swoją magię,
doktor,
ale sosna gubińska
pani doktor,
nas zachwyca.
Jesteśmy właśnie w pułapce powiedzenia im dalej w las, tym więcej drzew. Nam się tematy po prostu nie kończą, kończy nam się czas. Szalenie dziękuję
to
pani.
To jeszcze porozmawiamy o gubińskiej.
Przy innej okazji może porozmawiamy przy gubińskiej. Ja zapraszam Państwa do lasu. Nie palcie, szanowni państwo, w lesie. Kochajcie drzewa, kochajcie szum lasu, kochajcie zwierzęta.
I dbajmy o bezpieczeństwo
swoje i wszystkich. Dbajmy o bezpieczeństwo. Do usłyszenia. Dziękuję pani
serdecznie. Dziękuję bardzo, Dażbur.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.